Rekolekcje wielkopostne z księdzem Michałem Olszewskim. Od poniedziałku 3 kwietnia do czwartku 6 kwietnia w Polskim Radiu 10.30 i w telewizji Polvision.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałem zaprosić na rekolekcje wielkopostne, które będą o sakramentach. Tytuł obecność, dlatego że nie da się w krótkim czasie powiedzieć wszystkiego o sakramentach, ale można w jakimś kontekście o nim powiedzieć. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na ten czas rekolekcyjny.
Rekolekcje wielkopostne z księdzem Michałem Olszewskim. Od poniedziałku 3 kwietnia do czwartku 6 kwietnia po godzinie 9 wieczorem w Polskim Radiu 10.30 i w telewizji Polvision na kanale 62.10 o godzinie 6.30 wieczorem.
Kochani, pierwsza grupa sakramentów, sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Wczoraj w tym wstępie do naszych rekolekcji mówiliśmy sobie o tym, że jest to grupa sakramentów, które nie mówią nam o jakiejś tajemnej wiedzy, którą by posiadali chrześcijanie, czy kojarzącą się z jakąś inicjacją z pogranicza, może jakiejś sekty czy magii. Nie. Sakramenty wtajemniczenia to sakramenty dołączenia do grona Talmidim, do grona uczniów Jezusa, tych, którzy za Jezusem chcą chodzić, słuchać Go, mówić jak On, myśleć jak On, a nawet odczuwać jak On. I o tej wyjątkowej więzi wczoraj mówiliśmy sobie na samym początku naszych rekolekcji. Mówiliśmy sobie też o tym, że kluczem do tej wędrówki rekolekcyjnej będzie obecność, gdyż nie sposób omówić wszystko, co dotyczy sakramentów i jeszcze ze szczegółami. Dlatego jeżeli dzisiaj, kochani, zaczynamy od Chrztu Świętego, pierwszego sakramentu z tych trzech w grupie wtajemniczenia. Chrztu Świętego, bez którego nic nie ma. Nie jest możliwy żaden inny sakrament. Jeżeli patrzymy na obecność Boga w Chrzcie Świętym, obecność, która pieczętuje nasze serce, a nasze imię wpisane jest w Księgę Życia, to trzeba by zacząć jakby od kroku wcześniej, postawić krok wcześniej i zacząć od samego pragnienia, bo to pragnienie jest przed obecnością. Pragnienie, które Duch Święty złożył w sercu kogoś, kto nas przyniósł do chrztu. W większości sytuacji pewno to byli rodzice, ale może to byli dziadkowie, może opiekunowie, może ktoś jest tutaj spośród nas, kto został ochrzczony jako osoba dorosła. To we wszystkich tych przypadkach zaczęło się od pragnienia, które Duch Święty złożył albo w rodzicach, albo w dziadkach, opiekunach, albo już w dorosłym sercu. Ale zanim była obecność, to było pragnienie. Pragnienie, które nie jest ludzkim pragnieniem. Bo nikt nie jest chyba w stanie udowodnić tego, że pragnienie chrztu jest pragnieniem tylko i wyłącznie ludzkim. To jest niemożliwe. To Duch Święty składa to pragnienie. Duch Święty. Kiedyś, słuchajcie, głosiłem rekolekcję w Suchej Beskidzkiej. Przepraszam, w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej. Takie weekendowe, od piątku do niedzieli w domu rekolekcyjnym. Zaczęliśmy w piątek po południu. Mieliśmy jakąś konferencję, mszę świętą. Później w sobotę rano kolejna konferencja poprzedzona modlitwami i później była przerwa na kawę. Mieliśmy też nasze profetowe książki, jak zwykle. Tu do Stanów nie przywieźliśmy kawy i ekspresu, ale w Polsce jeszcze mamy ekspres z kawą, bo z tej kawy budujemy studnię w Czadzie. No i stąd właśnie też ową kawę, którą ludzie piją w Polsce, a dzięki temu w Czadzie inni mają wodę. Razem z tymi książkami zawsze wozimy. No i kiedy była ta przerwa na tą kawę, na tę kawę, podeszła do mnie taka dziewczyna, 20-paroletnia, i pyta mnie: proszę księdza, ma ksiądz teraz chwilę? No mam. A czy mógłby mnie ksiądz teraz ochrzcić? Jak to ochrzcić? Wiecie, no jak ktoś przyjeżdża na rekolekcje weekendowe, za które trzeba zapłacić ośrodkowi rekolekcyjnemu i tak dalej, to już raczej jest taki zdecydowany, wybiera konkretny temat, konkretne rekolekcje i tak dalej, i tak dalej. Więc no tym bardziej nie spodziewałem się tam ludzi nieochrzczonych. Pytam, jak to ochrzcić? No mówi, moi rodzice są ateistami, ale trafiłam do pracy na grupę ludzi, w pracy na grupę ludzi, którzy to właśnie przywieźli mi na te rekolekcje, a wcześniej podsyłali mi różne linki z różnymi kazaniami z internetu, różnych księży, zaczęłam słuchać, zabrali mnie na jakieś spotkania modlitewne, teraz przywieźli mnie na te rekolekcje i po wczorajszym wieczorze i dzisiejszym poranku już wiem, że chcę być ochrzczona. No i słuchajcie, skontaktowałem się z jej proboszczem, rozpoczęła przygotowania do tego chrztu. Ale dlaczego to opowiadam? Bo oczywiście ta dziewczyna została z nami do końca rekolekcji. I mogliśmy ją, przynajmniej ja mogłem obserwować ją, nieochrzczoną z wody, która tak niesamowicie się modliła, tak uwielbiała Pana Boga, tak tryskała tą radością, że wręcz można by powiedzieć, wzroku człowiek nie mógł od niej oderwać, mając świadomość, że nie jest ochrzczona z wody, ale już widzieliśmy, że została ochrzczona w Duchu Świętym. Tylko dzięki temu pragnieniu, które miała w sercu. Byliśmy zachwyceni jak Piotr w domu Korneliusza, który mówił, jak możemy odmówić chrztu z wody komuś, kto został ochrzczony w Duchu. Pragnienie. Od Niego się zaczęło. To Duch Święty złożył to pragnienie w sercu tych, którzy nas przynieśli do chrztu. Kiedyś głosiliśmy rekolekcje, misje ewangelizacyjne, takie tygodniowe w jednej z wiosek pod Koszalinem i biskup Edward Dajczak, ordynariusz wtedy diecezji koszalińsko-kołbrzeskiej, prosił nas, żebyśmy przez tydzień odwiedzili każdy dom, który nam otworzy drzwi, żebyśmy porozmawiali z ludźmi. No i tak chodziliśmy popołudniami od domu do domu. Wieczorami były msze święte, nabożeństwa. I wszedłem do jednego domu, gdzie mieszkał samotny pan. Jego żona zmarła jakiś czas temu. I bardzo ubolewał, że jego wnuczek 8-letni nie jest ochrzczony. Że jego syn z synową nie chcą go ochrzcić. A on bardzo pragnie chrztu dla tego swojego wnuka. I pyta mnie, czy jakby go sprowadził podstępem w czasie tych misji, czy moglibyśmy go pokryjomu ochrzcić. No mówię, że niestety nie, bo nie możemy, rodzice żyją, to oni tylko mają prawo podjąć te decyzje, chyba że on, jak będzie dorosły. No dziadek był niezadowolony, ale bardzo cierpiał z tego powodu, że ten wnuk nie był ochrzczony. No i później w niedzielę zakończenie misji, i ja po mszy świętej widzę, że ten pan jest w przedsionku. Podszedłem do niego, żeby go jeszcze jakoś pokrzepić. A on mnie pyta tak, proszę księdza, przepraszam za cytat, ale muszę tu zacytować, żeby pokazać rangę tego po prostu pragnienia. Proszę księdza, a jakby, mówi, tego mojego gówniarza wziął tu pod tą kropielnicę, mówi, i wziął tę wodę święconą i tak polał mu tą głowę i powiedział, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to byłoby ważne? Ja mówię, ważne, ale niech Pan tego nie robi, bo nie tylko Pan podpadnie rodzicom, ale i proboszczowi, mówię. A to już, mówię, Pan tego nie przejdzie. On mówi, machnął ręką i wychodzi z kościoła. Nagle na schodach się zatrzymuje, odwraca się i mówi, proszę księdza, ale ja już tydzień temu to zrobiłem. Wziąłem go do proboszcza, proboszcz się wściekł jak nie wiem co, ale mówię później proboszczowi tak, proszę cię, pomóż mu to rozwiązać, tą sytuację, porozmawiaj z rodzicami, dopełnijcie tego chrztu, bo mnie osobiście wzrusza to pragnienie, które on miał w sercu, żeby tego wnuka przyprowadzić do chrztu świętego. Kochani, to za tym pragnieniem, które składa Duch Święty, idzie działanie. I w momencie, gdy zostajemy ochrzczeni na naszej duszy, na naszym sercu zostaje wyciśnięte znamie, pieczęć Ducha Świętego, która już na zawsze z nami pozostanie. Taką pieczęć jeszcze wyciska bierzmowanie i sakrament święceń. Znamie na duszy. Choćby nie wiem, co się z nami stało, choćby nie daj Boże, byśmy do piekła po śmierci trafili, to i tak z tą pieczęcią. Już nic i nikt tej pieczęci, czyli przynależności do Talmidim, tego znaku przynależności nie jest nam w stanie zabrać, wyrwać. Zawsze będziemy już należeć do Jezusa i to jest naszym wielkim szczęściem i wielką radością, że tak jest, że z tej garstki ludzi na świecie nam się tak wydarzyło. I nasze imiona w dodatku jeszcze zapisane są w niebie. Od tego momentu Bóg nas zna po tym imieniu, które zostało nam nadane na Chrzcie Świętym. Nie wiem, czy wiecie, ale w posłudze uwalniania jest taki niepisany zwyczaj egzorcystów, że w momencie, kiedy osoba ciężko opętana, która w wyniku ataku złego ducha, szczególnie kiedy rozpoczyna się egzorcyzm, traci przytomność, traci świadomość, zły duch przejmuje kontrolę nad jej zmysłami, nad jej ciałem, nad jej słuchem, wzrokiem, mową, to jedynym sposobem na to, żeby w szybki sposób tę osobę odzyskać, żeby ona wróciła do świadomości, jest wezwanie jej po imieniu chrzcielnym. I pewnego razu egzorcyzmowaliśmy z księdzem Piotrem z Kielc taką kobietę, która była bardzo ciężko opętana, przeszła przez kilka sekt, przez wiele rytów satanistycznych i zawsze, kiedy na początku, kiedy jej stan był bardzo ciężki, kiedy zaczynaliśmy modlitwę, traciła przytomność. I pierwszy raz, kiedy to się zdarzyło, tak jak to zawsze robiliśmy, próbowałem ją wezwać po imieniu chrzcielnym, żeby wróciła do świadomości. A to nie skutkowało. Używałem cały czas tego jej imienia, mówiłem na mocy Chrztu Świętego, wypowiadając to imię. Miały kolejne kwadranse, nic nie pomagało. Myślimy, coś jest nie tak. Albo ta kobieta udaje, albo nie tak została ochrzczona. Kiedy wróciła do świadomości, pytamy się, jak ty masz na imię? No tak i tak, tak jak się przedstawia. A pytamy, a jakie imię nadano ci na Chrzcie Świętym? A ona mówi, Nadzieja. To dlaczego jej tego nie używasz, tego imienia? No bo jest brzydkie. Dawniej w Polsce często, nie? Natka mówili. To była właśnie Nadzieja. We Włoszech do dziś bardzo popularne imię, Speranza. Piękne. I kolejna modlitwa, ta kobieta znowu straciła przytomność, a my mówimy na mocy Chrztu Świętego Nadzieją. I od razu do nas wróciła. Imię, które zapisane jest w niebie, w Księdze Życia. Od tego momentu Bóg zna nas po tym imieniu, a demony nie mają władzy nad tym imieniem. Nie mają nad nami władzy, bo jesteśmy ochrzczeni. Dlatego, kochani, ten pierwszy sakrament z grupy wtajemniczenia, jakim jest chrzest, zanim przychodzi obecność, to przychodzi pragnienie, którego autorem jest Duch Święty. Drugi sakrament z grupy wtajemniczenia to bierzmowanie. I kochani, zanim o obecności parakleta, Ducha Świętego, który od tego momentu jeszcze mocniej pogłębia naszą konsekrację chrzcielną, bo bierzmowanie jest pogłębieniem tej konsekracji chrzcielnej. I Duch Święty prowadzi nas, tu mamy jeszcze, a nie, wczoraj jeszcze mieliśmy tutaj 7 darów Ducha Świętego jeszcze z bierzmowania. Został nam tutaj ten plakat. W czasie bierzmowania otrzymujemy nie tylko te 7 darów, ale dojrzałość chrześcijańską, zdolność do rozeznawania, do dokonywania wyborów życiowych, podążania za powołaniem, misją życiową i tak dalej, i tak dalej. to trzeba powiedzieć, że ten sakrament przeżywa dzisiaj gigantyczny kryzys. Gigantyczny. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to ten, że przez wiele lat w Kościele mówiono nam nieprawdę. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ale ja się spotkałem wiele razy. Także mi tak mówiono, że jeśli nie przyjmę bierzmowania, nie będę mógł zawrzeć sakramentu małżeństwa. I wielu ludzi przyjęło bierzmowanie tylko dlatego, nie dlatego, że pragnęło, nie dlatego, że chciało, nie dlatego, że to był ich wybór świadomy, ale tylko dlatego, że chcieli się ożenić albo wyjść za mąż. Straszne. Tym samym ten sakrament w ogóle w ich życiu nie zaistniał. Po prostu prześlizgnęli się przez ten sakrament tylko dlatego, żeby się ożenić. Ile było takich sytuacji, że na szybkiego bierzmowali przed ślubem? Albo oprócz nauk przedślubnych to jeszcze się robili tak zwane bierzmowanie. Tragedia. Jeden z najważniejszych sakramentów w życiu, jaki mamy przyjąć. Tak żeśmy potraktowali. A drugi powód kryzysu sakramentu bierzmowania to to, że po prostu robimy z niego masówę. Nie przyjmują go dzisiaj w większości w kościele polskim i polonijnym ludzie młodzi, którzy chcą go przyjąć. Tylko kto go przyjmuje? Kto osiąga wiek odpowiedni, to znaczy, nie wiem, czy jest tam w 7. czy 8. klasie podstawówki. No i wszyscy idą, to generalnie ja też. Jak miałem teraz przez Wielki Post kilka spotkań z bierzmowanymi tutaj w Chicago, z kandydatami do bierzmowania i mówiłem im, zanim przyjmiecie bierzmowanie, sakrament bierzmowania, to zapytajcie się siebie, stawiając z boku rodziców, katechetów, wychowawców i nie sugerując się w ogóle ich zdaniem, to zapytajcie się siebie, czy chcecie, czy macie pragnienie przyjęcia sakramentu bierzmowania, czy jesteście gotowi na sakrament bierzmowania. Bo jeżeli nie jesteście gotowi, to nie idźcie jak te cielątka ze wszystkimi, bo wszyscy idą, bo to jest za poważna rzecz. Sakrament bierzmowania to jest wybór między, słuchajcie, życiem z ducha, a życiem z ciała. To jest sytuacja, w której naprawdę trzeba dojrzeć do tego momentu, gdzie chcę powiedzieć, Panie Boże, tak, wybieram życie z ducha, z pełną świadomością, co to ze sobą niesie. A nie jak ciele idę z całym stadem, bo mój rocznik akurat bierzmują, nie? Normalnie jak karnet na siłownię, nie? To nie jest karnet na siłownię. To nie jest voucher do kina. To nie jest dodatkowy pakiet w telefonii komórkowej, dodatkowe gigabajty internetu. To jest sakrament namaszczenia Duchem Świętym, który przynosi dary, przynosi charyzmaty, przynosi zdolność rozeznawania, wyborów zgodnych z wolą Bożą. To jest w końcu, kochani, pieczęć na sercu, która pozwala żyć z ducha, a nie z ciała. Kiedyś głosiłem rekolekcję, nie zapomnę sobie, to był wieczór, kiedy umarł ojciec Jan Góra. Jeden z największych ewangelizatorów w historii ostatnich lat Polski. Na pewno o nim słyszeliście. I to był wieczór, kiedy on umarł. Głosiłem rekolekcję w jednej z parafii, gdzie byłam. Rekolekcje nie były dla młodzieży. Były dla dorosłych. To nie były nawet tematy dla młodzieży. I ksiądz, który przygotowywał grupę młodych do bierzmowania, powiedział im, że albo będą uczestniczyć w tych rekolekcjach i będą w ostatni dzień na tych rekolekcjach i na mszy świętej i na nabożeństwie z modlitwą uzdrowienie, albo i będą mieli wpisy w tych dzienniczkach, albo nie dopuści ich do bierzmowania. Więc ci młodzi przyszli wkurzeni na tą mszę. Skazania nie rozumieli nic za bardzo, o co chodzi, bo wcześniej nie byli na poprzednich. Była długa msza, długie kazanie, jak dzisiaj podobnie. Później była modlitwa za chorych. Później chodziłem z Najświętszym Sakramentem przez Kościół. Oni mieli już serdecznie dość. Siedzieli w ławkach, żuli gumy, noga na nogę. Chodziłem, błogosławiłem Panem Jezusem. A jedni tak się uśmiechali, drudzy tak z politowaniem patrzyli. No więc mnie to dość mocno zdenerwowało. Poszedłem na chór. Tam było najwięcej młodych ludzi przygotowujących się do bierzmowania. I kiedy wszedłem na chór, wszystkie nerwy mi przeszły. Wiecie dlaczego? Bo jak wszedłem na chór, to młodzi zaczęli pluć pod moje nogi. Zasłoniłem Najświętszy Sakrament welonem, gdyby komuś przyszło do głowy, żeby opluć Pana Jezusa. Rozpłakałem się i już nie miałem w sobie żadnych nerwów. Pytałem się tylko Pana Jezusa, jak to możliwe, że my, dorosły Kościół, rodzice, dziadkowie, księża, biskupi, katecheci, nie potrafiliśmy tym młodym ludziom opowiedzieć o Jezusie z Nazaretu. To nie była ich wina. To nie była wina tych młodych ludzi. To była wina nas, Kościoła dorosłego, który nie potrafił sobie poradzić z ewangelizacją dzieciaków. Najłatwiej nam jest dzisiaj powiedzieć, że taka jest młodzież. Ale czy zadaliśmy sobie chociaż raz pytanie, czy myśmy im o tym Jezusie opowiedzieli, czy kazaliśmy im przychodzić na nabożeństwa i zbierać podpisy i zaliczać kolejne wydarzenia w parafii, które miały ich przygotować do bierzmowania, zamiast im opowiedzieć tę historię o Jezusie. Tak opowiedzieć, by mogli Go wybrać świadomie jako swojego Pana i Zbawiciela i zapragnąć parakleta, który by im wszystko opowiedział i przypomniał, co Jezus powiedział. Bo tak to obiecał. A myśmy sobie nie poradzili i nie radzimy sobie. Wiecie, dlaczego nie ma młodych ludzi w kościołach w Polsce? Jeżdżę po rekolekcjach, nie ma młodych ludzi. Na rekolekcjach ludzie, którzy przychodzą na rekolekcje, to są 40+. W ciągu kilku ostatnich lat zniknęli młodzi ludzie z Kościoła. Tego samego pewno doświadczacie tu w Ameryce. Kto jest winien? My jesteśmy winni, bo nie potrafiliśmy ogłosić im dobrej nowiny o Jezusie z Nazaretu. A tymczasem bierzmowanie jest, kochani, tym wyborem między życiem z ducha a z ciała. Tak jak mówi święty Paweł w liście do Galatów: jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, zburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To jest wybór takiego życia, pełnego miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. To jest waga bierzmowania. I ostatni, kochani, sakrament z grupy wtajemniczenia. To Eucharystia. Eucharystia i szczyt obecności. Eucharystia i szczyt obecności, która jest aż do spożycia. Bóg nie tylko z miłości do człowieka przyjął ludzkie ciało, Bóg nie tylko z miłości do człowieka oddał życie, Bóg nie tylko dla nas pokonał śmierć i zmartwychwstał, ale Bóg z nami został i pozwala się spożyć. Ta obecność idzie jeszcze krok dalej, aż do spożycia. I to szokuje. Bóg, który pozwala się spożyć. Wiecie, jak wspomniany biskup Dajczak, Edward Dajczak, emerytowany już dzisiaj od miesiąca biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kiedy przed laty obejmował diecezję, mówił takie niezrozumiałe słowa do ludzi. Mówił: dzisiaj, kiedy staję się waszym biskupem, macie prawo mnie zjeść. Macie prawo mnie spożyć. Bierzcie, mówi, i jedzcie. Bo tylko wtedy będę dobrym biskupem, jeśli będę jak Chrystus, czyli dam się wam całkowicie spożyć. Nie mam nic swojego, mówi. Jeżeli na koniec mojej posługi biskupiej dalej zostanę ja, Edward Dajczak, to znaczy, że źle ją pełniłem. Nikt wtedy nie rozumiał tego. Niektórzy się gorszyli. A miesiąc temu biskup Edward, nie ukończywszy jeszcze wieku, nie będąc jeszcze w wieku emerytalnym, stanął i powiedział tak: jestem chory, nie mogę już chodzić, tak mnie boli kręgosłup i mam taką depresję, że nie jestem w stanie prowadzić diecezji. Dlatego składam urząd. I wtedy dopiero wszyscy sobie przypomnieli, co mówił przed laty. I że zanim osiągnął wiek emerytalny, to już nic z niego nie zostało. Bo dał się po prostu spożyć. Do końca. Do ostatnich sił. To jest Eucharystia. To jest obecność. To jest Chrystus, który mówi: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest Eucharystia, do której wszystko zmierza w naszym życiu i od niej wszystko odchodzi. Od niej wychodzi. I kiedy sprawujemy sakramenty, a szczytem tu jest Eucharystia, to nie wspominamy tego, co było przed 2000 lat, tylko uczestniczymy w tych wydarzeniach. Jak zaczynamy celebrować Eucharystię, to uczestniczymy w całym życiu Jezusa, kiedy się rodzi, kiedy wzrasta, kiedy głosi słowo, kiedy uzdrawia, uwalnia, idzie na śmierć, zmartwychwstaje, wstępuje do nieba i zostaje z nami w chlebie aż do spożycia. Dlatego nie wspominamy tego, tylko uczestniczymy. Kiedyś zastępowałem w naszym kościele w Stopnicy proboszcza, po mszy świętej nakrywałem ołtarz, a przez kościół idzie kobieta, na nodze miała ortezę, o kulach, podchodzi do mnie i mówi: proszę księdza, czy mogę się dotknąć ołtarza? A mówię: dlaczego? I mam pogruchotane kolano. Kończy mi się urlop zdrowotny. Operację z ubezpieczenia wyznaczono mi za 3 lata. Nie mam pieniędzy na prywatną. W domu wychowuję sama 3 dzieci. Jak nie wrócę do pracy, to nie będę miała z czego je wyżywić. Wierzę głęboko, że i zapamiętam sobie to zdanie, słuchajcie, do końca życia. Że mocą tego, co dzieje się na ołtarzu, odzyskam zdrowie. Ja mówię: dobrze, niech Pani położy ręce. Ja położyłem rękę na jej głowie, pomodliliśmy się. Mówię: Panie, ja nie mam takiej wiary jak ta kobieta. Ale mocą jej wiary i mocą tego, co dzieje się na ołtarzu, proszę Cię, żeby odzyskała zdrowie. Po 3 tygodniach otrzymuję dużą kopertę z wynikami badań sprzed naszej modlitwy i z wynikami rezonansu po modlitwie. Pogruchotane kolano przed było kolanem, które lekarz napisał nawet nie ma śladu, że kiedykolwiek miało jakiś uraz. Jakiś czas temu dostałem od niej znowu kopertę. Wiecie, co w nim było? Zaproszenie na szczepienie przeciwko żółtaczce z powodu zbliżającego się zabiegu na kolano. Bo po 3 latach sobie o niej przypomnieli. Ale już nie było potrzebne. I to, co diabeł chce nam dzisiaj wmówić, to to, że Eucharystii nie potrzebujemy albo nie jesteśmy jej godni. A tymczasem to dzięki Eucharystii żyjemy. Nawet jeżeli ktoś tu jest, kto nie może jej dzisiaj przyjmować, bo się mu tak życie skomplikowało, że nie może, to niech w waszych sercach cały czas będzie to pragnienie przyjęcia Eucharystii. Bo wierzę głęboko, że nadejdzie taki dzień, kiedy to będzie możliwe. Kiedyś wszedłem do takiego pana Kazia, umierał na nowotwór płuc. Mieszkał w opuszczonym, niewykończonym domu. Przy łóżku miał 2 wiadra. W jednym miał wodę do mycia, a w drugim do picia. I umierał w samotności, bo życie mu kompletnie nie wyszło. I kiedy się wyspowiadał, mówię mu, panie Kaziu, to teraz komunia święta. A on mówi, proszę księdza, na takiego jak ja to szkoda komunii świętej. Dlaczego szkoda? Bo był bezdomny? Bo mu życie nie wyszło? Bo go wszyscy opuścili? Panu Jezusowi nie szkoda. Bo Panu Jezusowi w Eucharystii chodzi o ratunek. O to, aby dać nam pokarm, abyśmy mogli żyć i dotrzeć szczęśliwie do domu. Bo ta obecność i to spożywanie jest aż do wiatyku, czyli do komunii świętej na ostatnią drogę. A ten wiatyk to moment, w którym jeszcze tu na ziemi przyjmujemy Pana, a później na krótką chwilę zamykamy oczy po to, by je znowu otworzyć i zobaczyć Go już takim, jakim On jest.
Rekolekcje wielkopostne z księdzem Michałem Olszewskim. Od poniedziałku 3 kwietnia do czwartku 6 kwietnia w Polskim Radiu 10.30 i w telewizji Powyżyn.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i chciałem zaprosić na rekolekcje wielkopostne, które będą o sakramentach. Tytuł Obecność, dlatego że nie da się w krótkim czasie powiedzieć wszystkiego o sakramentach, ale można w jakimś kontekście o nim powiedzieć. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na ten czas rekolekcyjny.
Rekolekcje wielkopostne z księdzem Michałem Olszewskim od poniedziałku 3 kwietnia do czwartku 6 kwietnia po godzinie 9 wieczorem w Polskim Radiu 10.30 i w telewizji Powyżyn na kanale 62.10 o godzinie 6.30 wieczorem.